Polacy, ratujący Żydów.
Przed mikrofonem Marlena Płaska. Opowieść, którą przedstawimy Państwu dzisiaj po raz kolejny, przenosi nas do Woli Żydowskiej w gminie Kija. Mieszkali tam podczas wojny Katarzyna i Grzegorz Boberkowie. Zapraszam do wysłuchania ich wojennej historii.
Spacerujemy obecnie po miejscu, które zmienia swoje przeznaczenie. Jest to stary cmentarz. Narodziła się myśl, aby stworzyć takie lokalne miejsce pamięci. To taki miejscowy panteon wielkich rodaków. Bardzo ważnym rozdziałem są mieszkańcy gminy, którzy z narażeniem życia decydowali się przechowywać Żydów, czy pomagać Żydom. Wśród tych ludzi są ci odznaczeni medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. To na przykład rodzina państwa Kaszubów. To są państwo Wróblowie z Czechowa. To jest rodzina państwa Boberków, też Żydówka.
Historia rodziny Grzegorza i Katarzyny Boberków i ukrywanych przez nich Żydów po raz kolejny przenosi nas na południe Kielecczyzny w rejony Ponidzia, a mianowicie dokładnie do miejscowości Wola Żydowska.
Zdjęcie ślubne Katarzyna Grzegorz Boberek. To jest już podniszczone, no ale tak jeszcze trzymam. Do mnie byli to dziadziusiowie. Było to gdzieś 1200 metrów od tego gospodarstwa.
W chwili wydarzeń, które rozgrywały się w okresie II wojny światowej, byli to ludzie już zbliżający się do 50. roku życia. Grzegorz Boberek urodził się w 1898 roku, jego żona Katarzyna z domu Cichońska w 1899 roku.
Rodzina była dość liczna u dziadziusia, no bo dwoje i ośmioro dzieci. Zresztą jak większość dawniej na wsi, to była spore rodziny. Mama była z 1934 roku. Jak mamę tam wzięło na sentymenty, czy się zgadaliśmy o wojnie, no zawsze ten temat był u nas poruszany. Zawsze ten temat był poruszany.
W Woli Żydowskiej mieszkała także rodzina Goldlistów. Dokładnie Abraham, Haskiel, Herschel i Icyk Goldlist.
Był to rok 43, zimą. W związku, że żyli dobrze przed wojną, znali się, bo handlowali nasionami moi dziadkowie i znali się. Współpracowali w sprzedaży, zwrócili się z prośbą, żeby ich nie przetrzymali.
Fakt ratowania został zainicjowany bezpośrednio przez Goldlistów, ponieważ to oni bezpośrednio zwrócili się do swoich znajomych Boberku z prośbą o ukrycie. Jeden z nich, pierwsze słowa, które skierował do Grzegorza Boberka, były następujące. Jestem taki głodny i proszę o pomoc.
Ujęło ich to, przystali, że będą ich przetrzymywać.
Mając kilkoro dzieci na utrzymaniu, skromne warunki mieszkaniowe i materialne, postanowili pomóc Goldlistom i przygotowali dla nich kryjówkę.
Było to w stodole, był wykopany dół, przykryty słomą, tam się nigdy nie wybierało, raczej bardziej się dokładało. Ale mieli przejście, bo obok stodoły była taka, no to jeszcze z dzieciństwa pamiętam, taka dość długa szopa i mieli przejście ze stodoły do szopy. I wieczorem mogły sobie przejść do tej szopki. Tam. Ale tak, na okrągło byli w ukryciu, ciągle w ukryciu. Warunki były ciężkie, bo tam domek był, to jak dawniej, sionka, kuchenka mała i jeden pokój. Tyle osób, a trzeba było jeszcze przyszykować i oprać przecież. No, i tym ludziom raz na jakiś czas, przynajmniej tam raz w miesiącu im zmienić koszulę czy coś. Przecież to też ludzie byli. A jakby się ktoś decydował, no to już się tak starał, żeby w miarę swoich możliwości utrzymać. No, takie czasy były.
Tutaj bardzo ważną rolę odgrywały dzieci Buberków, a mianowicie Antonina i Jan, które bezpośrednio dostarczały żywność, taką znoszoną koszem i dostarczaną do goldlistów bezpośrednio tego miejsca w dołu, w którym byli oni przechowywani, ukrywani.
Kasza jaglana sprosta, no bo przecież jęczmienna to był rarytas, to był na święta. I olej się tłoczyło i była taka przebudówka, jak oni to mówili na to, za domem. Tam żarna stały, tak jedli. No, no bardzo skromnie, no inaczej nie mogło być, no bo to jak mówimy, no, 8 dzieci, ich 2, 9, tu 4 ich, 13 osób. Jedzenie zanosili, wszystko trzeba było po nich wynieść, no niestety. Zabudowa była dość gęsta, nie tak jak teraz, że budynek obora czy od domu jest dalej. Dawniej było bardziej ściśnięte. Zawsze trzeba było, jak się wyszło, to najpierw starsze rodzeństwo wyszło, rozejrzało się, czy tam sąsiedzi, czy inni nie patrzają. To lęk, strach. Przez to może ten dziadzić taki rygor trzymał.
Ukrywanie wiąże się właśnie z tą całą logistyką, tym dniem powszednim, dostarczenie żywności, wyniesienie nieczystości. I po raz kolejny tutaj widzimy historię, w której są zaangażowane dzieci.
Mama bardzo lubiła się z Henkiem. Zawsze do końca o Henek. Henka bardzo ciepło wspominała. Henek to był jeden z których przechowywali.
Jak wspominała chociażby Władysława z domu Boberek, wiedziała o tym, że za przechowanie, ukrywanie Żydów grozi kara śmierci, ale no trochę tak jest bardzo abstrakcyjne dla kilkuletniego dziecka. Niemniej jednak ona mówiła, że choćby ją chcieli zabić, ona nic nikomu nie powie i mówiła to między innymi tym ukrywanym Żydom, na których mówiono Heniuś i Wicuś.
Dzieci zaangażowane w pomoc często są pomijane w nadawaniu tytułów sprawiedliwych wśród narodów świata, natomiast ten kryterium 12 lat jako tego tak zwanego świadomego wieku, świadomego zagrożenia w tym przypadku były spełnione, szczególnie w przypadku Jana.
Z relacji wujka właśnie, wujka Janka, to był oficer jeszcze u dziadków niemiecki z ordynansem, także w ogóle wtedy nie wychodzili. Było jedno takie zdarzenie, że przyszedł jakby drugi oficer, coś się tam chciał, no do dziadusia, do rodziny, do ciebie, bardzo szybko go wyprosił. Także i był strach, ale i była osłona w razie czego, jakby tam inni przyszli, Niemcy czy coś, on tu jest w domu. Jaki plus jeszcze był z tego, no mieli środki czystości, to było bardzo ważne. Tam już nie było karolucha czy czegoś, no bo mieli proszki. To i te dzieci tam zawsze te mydełko tam przeszorowali czy coś. No. A z drugiej strony, no to ciągły strach. No, nie wiem, przychodziły i czy z meldunkami do tego oficera, czy co. No. To utrudniało. Moja babcia świętej pamięci i dziadziuś bardzo dobrze mówili po niemiecku. Przed wojną z relacji mamy, to zawsze na żniwa szli. Dziadek brał kosę, poklepał, tobołeczek, tam w tobołeczek jedzenie i z babcią na 2 tygodnie szli do Niemiec na rabie. I także znali bardzo dobrze język. Może te zaufanie tego niemieckiego oficera tak było, że może tam nie szperali, tak. Dawali wiarę, tak. Dogadywali się. No i to tak daje człowiekowi do myślenia, ile trzeba było odwagi. Dzisiaj mało ludzi by się odważyło na takie coś, żeby przyjąć. Ciężko im było, trzeba powiedzieć, że im było ciężko. No i ten strach, no, lęk.
Dodatkowo to, że Niemcy bardzo często stosowali zasadę zbiorowej odpowiedzialności, że nie tylko rodzina, która ukrywała, była karana śmiercią, czy więzieniem, czy zsyłką do obozów koncentracyjnych. Pacyfikacje wsi, które obejmowały całe miejscowości, dodatkowo siały taką grozę, że jeśli Boberkowie ukrywają Żydów, to nie tylko Boberkowie są zagrożeni, ale cała wieś może za to odpowiedzieć.
Czy co w domu byli, to widzieli. Dawniejsi ludzie ze względu na to, że w takich czasach żyli, przeżyli takie czasy, to ich wyrobiło charakter taki w sobie, że jak mi ktoś coś powie, czy nawet jakby tam coś ktoś widział i przyszedł do domu, to nie powtarzaj, nic nie widziałeś.
Po II wojnie światowej w 1945 roku, kiedy zakończyła się wojna, goldlistom udało się przeżyć, także na Boberków nie spadły żadne represje.
Przeżyli wszyscy. Wszyscy 4, co tu byli, to przeżyli. Tu mamy właśnie zdjęcia tych, co się przechowywali. Tu piszę nawet. Od marca 1943 roku do 14 stycznia 1945 roku. To był ten okres. Po wojnie w styczniu dziadziuś z relacji z tego, co mała mi opowiadała, to mówi: dzieci, idź tam, ale nie przyznajcie się, gdzieście byli. No bo to takie czasy jeszcze były niepewne. Idźcie, dzieci, już idźcie. Swoją drogą, jak co, to się nawet nie przyznawajcie, żeście tu u mnie przebywali. No to ja, jaka obawa jeszcze była, jak już to niby wyzwolenie było, a jeszcze ten lęk zostawał w człowieku. Z niczym wyjechali.
Goldlistowie wyjechali do Toronto, utrzymując przez pewien czas korespondencyjny kontakt z rodziną Buberków.
Tu są imiona wyszczególnione. Nawet jest adres, znajdziesz z tego, co tutaj. Abraham Haskiel Heschel Icek, Toronto. Bo tu jest dedykacja jeszcze. Na wieczną pamiątkę ofiaruję naszą podobiznę. Was nigdy nie zapominający Heniuk.
Kontakt się urwał, ale warto o tym pamiętać, że te kontakty różnie wyglądały pomiędzy poszczególnymi rodzinami, między ratującymi a ratowanymi, i właściwie odnowienie tego kontaktu nastąpiło ze strony właśnie braci Goldlist, którzy zaczęli szukać swoich dobrodziei, wybawców.
80 albo 81 rok przyjechali tutaj w odwiedziny. To babcia jeszcze żyła. Babcia, dziadziuś już nie żył, bo dziadziuś zmarł w 69 roku, jak go pamiętam. Wszyscy byli, cała czwórka za nim się była. Płacz. Stałem się na stopniu tutaj, na schodkach. Babcia wyszła, no jak się przytuliły do siebie, łzy, uśmiech, no radość. Niesamowicie. Między sobą rozmawiali. No szczęście okropne, no jedno płacze, drugie płacze. Tulą się do siebie. U każdego by ruszyło.
Grzegorz Boberek zmarł w 1969 roku, natomiast Katarzyna Boberek w 1983 roku, i nie doczekali tego, że 9 lutego 1993 roku Instytut Yad Vashem nadał Katarzynie i Grzegorzowi Boberkom tytuły Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
Ja nawet nie wiedziałem, że wujek wystąpił o to. Tak, człowiek nie poruszał tych tematów, no bo tak sobie zawsze myślałem, no skoro dziadziu nie chciał, że tam nie poruszał. Choć dzisiaj no nie ma się czego wstydzić, tym bardziej, że przecież często się zdarza, że polskie obozy, że to, no to warto właśnie takie przypomnieć, niech ludzie wiedzą, jaka prawda była.
Wysłuchali Państwo audycji Polskiego Radia Kielce Polacy ratujący Żydów. Historię rodziny Boberków opowiedział wnuk Katarzyny i Grzegorza, Dariusz Stachaczek. W programie wystąpili także historycy Ewa Kołomańska z Muzeum Wsi Kieleckiej i dr Tomasz Domański z Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Po starym cmentarzu oprowadzał nas wójt gminy Kije Krzysztof Słonina. Za uwagę dziękują autor Marlena Płaska i realizator Arkadiusz Miller.
Polacy ratujący Żydów.